Myśmy cały czas wracaliśmy do domu, jechaliśmy, ale to wagonów nie ma, to tego nie ma. Już skończyła się wojna, już byliśmy pewni, że już wracamy. Znów nie. Byliśmy spakowani kilkakrotnie, bo już wyjeżdżamy. I znów odraczali, to już nawet tam później mój ojciec to krowy wybrakowano kupił. I wie pan, przed tym wyjazdem już brat mówi tak, sprzedawajcie krowy, bo już mówi, wyjeżdżamy. Ojciec sprzedał tą krowę. I brat mówi, tata mówi, kupuj, mówi, złota. Mówi, każda osoba będzie mogła przewieźć jeden złoto rzecz jakoś, a tam złoto nie było w cenie. Ale to wiadomo, jak skończyła się wojna tego, to mówili, że ruskie w Polsce są i to ich rządy są. To ojciec mówi, to jak zajadę, to będę miał pieniądze, bo jak rządy, to i ruble idą. Ojciec 7000 rubli przywiózł, a tu polskie pieniądze są. I ani złota nie kupił, ani nic.
Powroty. Reportaż Jana Smyka.
Od A do Z widzę wszystko. Od 1938 roku, jak poszedłem do szkoły, to wszystko tak, wie pan, aż do powrotu. Nas w wagonie 48 osób jechało. Taki wagonik, jak stoi tu przy Muzeum Wojska. To przecież to jest malutki wagon, tam pryczy były porobione, to ludzie nie stali. Dzieci spali, to później ci, co stali, to kładli się. Także wesoło nie było. Ludzie biedni, nie było w czym chodzić. Głodni, zawszeni, brud, robactwo. Przecież u nas w wagonie od razu zaczęły, nie wiadomo skąd wszyscy się znalazli, jak myśmy jechali. A w tych barakach to pluskwy niesamowite były. I to pluskwo to jest takie stworzenie, że wie pan, jak łóżko przesuniesz, ona wyczuje po suficie i wlazi na sufit i znów na ciebie pada. Oj, ja widzę, proszę pana, wszystko. Wszystko, ale już teraz człowiek to już dawno, wie pan, tak już o tym nie myśli, wie pan. No mamo, widzi pan, jak nos, to też z Syberii. Dostałem od poprawiaju, z czego upadłem, wie pan, na kamień. To jakoś mnie tak, wie pan, już od półtora roku tak. Nie mogę, każe dojść, co to jest. Normalnie, wie pan, czuję się dobrze, zaptem, wie pan, robi się mnie słabo. I po szpitalach leżałem i tego, i nie mogę dojść, co jest. Bo ja już mam 86 lat, panie, zaraz w kwietniu skończę.
Prawda jest taka, że niemal 80 lat od wielkiej deportacji obywateli II Rzeczpospolitej Polskiej na Sybir trudno oczekiwać ciekawych pamiętników pisanych przez ówczesne dzieci ofiary NKWD. Ale jest to możliwe. Sprawcą miłej i cennej historycznie lektury okazał się pan Zenon Puchalski, wywieziony 10 lutego 1940 roku wraz z rodzicami, dwiema siostrami i bratem spod zabłudowskiego zacisza w rejon podbajkalski do miejscowości Kwitok w oblaści irkuckiej. Tak w przedmowie do książki pana Zenona z Zacisza na Syberię pisze historyk profesor Adam Czesław Dobroński. To za jego informacją trafiłem do domu Puchalskich. Ale przedtem jeszcze, tropem bohaterów książki Barbary Pacholskiej i Andrzeja Kasperowicza, Wojenne losy Sokolan, byłem w Żedni.
Chora i chora byłam. Jak przyjechałam, to jak na dyfteryt wsiadłam, to tak jechałam na tym dyfterycie, bo się do 12 roku życia w Chroszczy już w końcu. I nogi odebrały wszystko i teraz nogi jeszcze tego. Cały czas mnie bolą. A doktor powiedział, wieście ją na Sybir z powrotem. Żeby ona do 4 lat tam wytrzymała i wy ją przywieźliście tutaj, a tutaj widzicie, jak się kończy i tego. To niestety, wieście ją na Sybir z powrotem.
Tak przyglądam się pani, żeby znaleźć ranę na brodzie, ale nie widać. Chyba wszystko się zrosło. A jest.
Zrosło się.
Pani Antonina Bobrykow z domu Abramowicz.
Garnek taki czególny pod spodem stał, a ja bosa i w okno się przyglądałam i ciepnęłam się. A tam mam, ospę mam też rosyjską. Cieszyłam się strasznie, że dostałam zaszczyt i pojadę do Polski, bo dawali, jak już nas odmówili, zaszczyki, a ja za mała byłam, 4 lata dopiero miałam i mnie nie dali. Dopiero potem szczepiali ospę normalną i ja przyleciałam, ciociu, mówię do ciotki, i wiesz, mówię, już jadę do Polski, bo już mam ospę przecież.
To jak tam z Syberii pani wyjeżdżała, to ile lat miała?
Albo 4, albo 5. 42. A przyjechaliśmy w 46 na Wielkanoc.
A wiele, wiele lat później Basia razem ze swoim kolegą Andrzejem spisali te losy.
Uważaliśmy, że skoro żyją jeszcze ludzie, warto te historie wszystkie spisać w jedną całość. Stąd wiemy z tych opowieści, że przeciwnikami Rosji naówczas byli leśnicy, pracownicy lasów państwowych. W nich upatrywano jakby taką przeszkodę co do pewnych politycznych posunięć. Stąd też wywożono ich na daleką Syberię, zapewne także po to, żeby tam także ciąć te lasy syberyjskie. Natomiast pani Antonina, choć nie wywieziono jej samej, bo jeszcze jej na świecie nie było, ona tam się urodziła, ale też mając 4 lata, kiedy wyjeżdżała z tego posiołku Kwitok koło Irkucka, poznała pewne rzeczy i na swojej własnej skórze. Ja pamiętam, najbardziej płakałam przy opowieści pani Antoniny poświęconej sukience, której jej mama uszyła z worka po kartoflach i ufarbowała ją na kolor buraczkowy, jak mówiła.
Ja w tym przyjechałam.
Do Polski.
Ale rodzice wyjeżdżali z Rzedni. Wywożono z Rzedni.
Tak, wiele osób z tej Rzedni jechało. Wśród nich pan Władysław Kozłowski, jego cała rodzina, jeden z braci nawet tam na Syberii zmarł.
Nas w Rzedni załadowali, proszę pana, 10 lutego. Godzina gdzieś 12-13 zamknęli wagon.
Wspomina pan Zenon Puchalski.
Ale później u nas otworzyli wagon i wrzucili nam z zacisza jeszcze panią Loś z matką i z 4 dziećmi. I byśmy wyruszyli z Rzedni o godzinie gdzieś koło 23 i przywieźli nas na dworzec fabryczny do Białegostokotu. I potem nas, proszę pana, wieźli przez Czarno-Białostocką, wagony doczepili, w Sokółce doczepili wagony, bo to wie pan z Augustowa ludzie. I nas powieźli przez Grodno, Baranowicze, Wołkowice. I w Molodecznie mieliśmy przesiadkę, wie pan, bo tam inne wagony już są. I nam tak wagony podstawili, że drzwi jedne i drzwi drugie były tak dopasowane i nam tylko kladli, wie pan, deski i my po tych deskach z jednego wagonu do drugiego, wie pan, przechodziliśmy w Molodecznie. I potem już jak Molodecznie, jak ruszyliśmy, to cały czas aż do Tajszetów, w Tajszecie tam skręcili na bocznicę i przywieźli nas pod Kwitek. To nie był obóz Kwitok. A myśmy na Kwitku, zasadniczo na samym Kwitku, myśmy nie mieszkali, tylko obok Kwitka. Kwitek to był taki, tam była poczta, milicja, tam była szkoła i szpital był tam, wie pan. Z Toporka do Kwitka więcej jak 4-5 kilometrów nie było, bo jak było słońce, to było widać większe domki takie. Bo moja siostra, nawet jak ta moja najmłodsza siostra urodziła się, to trzeba było czymś dokarmiać. To moja ta najstarsza siostra, pomimo tego, że myśmy nie mogli opuszczać miejsca tego zamieszkania, to w nocy chodziła na Kwitok i chleb ten, który myśmy dostawali na kartki, to wymieniała na mleko, żeby tej małej dawać, wie pan.
Byłem w Rzedni. Tam drzwi w drzwi na parterze mieszkają dwie rodziny i jedna i druga rodzina była na wywózce.
W którym roku? W 40?
W 40.
W lutym?
W lutym.
To tam był wywieziony Mirośniczenko, nadleśniczy.
O nie.
On zmarł na Syberii, bo ten Mirosiczenko, proszę pana, został też wywieziony z żoną i z córką. Córka miała na imię Kalina. Nadleśniczy, jak on podpisał obywatelstwo rosyjskie, to jego zaraz aresztowali i dostał od 7 lat. I to, co ja wiem później z tych listów, to on jak wrócił po tym odbytym wyroku, był zgłodniały, wie pan, i zjadł prawdopodobnie surową kartofel. I zaraz zmarł. Natomiast żona jego to nie wiem jak zmarła, a z to właśnie Kalino, ona wyszła za mąż za rosyjskiego jakiegoś, wie pan, tam nazwisko miała Turyszewa. Mieszkała w Tajszecie.
I mieszkała tam do śmierci?
Do śmierci.
On był nadleśniczym, natomiast pan Kozłowski taki z Rzedni.
Był w Rosji z nami, była rodzina Kozłowskich z nami. Kilku było chłopaków.
Ten, z którym rozmawiałem, też pracował w lasach.
Ale widzi pan, jak książkę pisałem, to o Kozłowskich zapomniałem.
I otóż on mieszka w jednym mieszkaniu, a naprzeciwko mieszka pani, która dzieckiem urodziła się na Syberii w Kwitku.
Moja siostra rodzona też urodziła się, proszę pana, w Toporku.
Ale ona jest pod Czarnej Białostockiej. I tu jaki los? na wywózce na Syberii w obozie Kwitok razem byli i teraz w Żedni znów stare lata dożywają drzwi w drzwi. Tych wywozili spod Czarnej transportem, tak. Tych z Żedni wywozili. Oni to byli związani z leśnictwem.
Leśnictwem, tak.
A wy czym zarobiliście?
A nasza cała wieś, proszę pana, byli osadnicy. Ale z kolei mój ojciec ziemi tej nie dostał, tylko w 27 roku kupił od legionisty. Od Lebonowskiego Adama. Zacisze, to jest gmina Zabludów. Powstało w 23 roku. Tam nie było ani z budynków, ani nic, bo ta ziemia należała do Kawalina Mikołaja. Bo ja miałem, zaledwie nas wywodzili, ja miałem 8 lat. Na Nowy Rok przyszli do każdego jednego domu i zrobili taki, wie pan, spis wszystkiego. Ludzi, kto mieszka, ile pokoi, ile budynków, ile inwentarza żywego, proszę pana, i co ty masz tam jeszcze. Najwięcej pytali o najbliższą rodzinę, gdzie zamieszkuje. Nasza rodzina składała się z 7 osób, ale później 4 stycznia brata aresztowali, ponieważ brat uczył się w gimnazjum Zygmunta Augusta. Jego 4 stycznia aresztowali i on właśnie spotkał w więzieniu białostockim Losia. Mój brat dostał wyrok 15 lat w Rosji, ale wrócił po amnestii, sikorski majstr. Także on do nas wrócił w 1942 roku, 2 lutego. Na Szerpotrebie myśmy byli. Odnalazł przypadkowo nasz adres. Wyjechaliśmy stąd z Białegostoku 11 lutego wieczorem, to zajechaliśmy tam 4 marca. Dlaczego pamiętam, że 4 marca? Ponieważ moja mama Kazimiera imieniny jakraz miała. I tam na sanie nas załadowali i przywieźli nas do Toporka. W Toporku to był obóz, tam gdzie siedzieli więźniowie, tylko że nie wiem dlaczego ogrodzenie zniesie pan. W barakach myśmy mieszkali, takie kajuty były poprzegradzane tylko deskami. Były porobione prycze z desek. Ani żadnego posłania, ani nic, ani słomy, ani nic nie było. I tam było na 34 rodziny 2 kozy, takie piecyki. Wszyscy z Zacisza do Toporka trafili. Nas z Toporka do Dołniżnej Udacznej przewieźli 7 października. Tam specjalnie nowy obóz wybudowali, ale też było 10 baraków.
Tu mama miała, jak mnie urodziła, to miała 27 lat, a tato 29. Tak ludzie wyglądali w 27 lat.
No. A pani wspomnienia stamtąd zarejestrowane?
Tak. Ja już nie pamiętam co to. 3 kury takie były, taki piec. I pod tym piecem było 3 kury. Jedna sieninka, pamiętam, nazywała, a tamte 2 nie wiem. Jeszcze inne. O, pamiętam, przecież Gorzkie Żale też się nauczyłam. Tam taka śpiewaczka była 4-letnia. Pamiętam, jak przyszedł jeden i śpiewał. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy kura w garku, jak się kura ugotuje wszystkim po kawałku, a baby pozawieszali okna, żeby nic nikt nie było, nie było słychać. I gdy gówniarzu zobaczył, zaraz przyjedzie NKWD. Potem pamiętam, jak ojciec przyniósł mleko. Pierwszy raz w życiu widziałam. Ale to już nie było Kwitok, to był Abakan.
Ile tam byliście w tym Abakanie?
No to ja miałam 3 miesiące prawdopodobnie, jak wyjechaliśmy z Kwitka. Ale jak było? Sikorski amnestię jakąś tam zrobił, bo mama moja zawsze się modliła za Sikorskiego. O, to mama sama tutaj. Już jest wojna i mama tutaj mnie trzyma na ręcach i to takie zdjęcie zrobiła, do ojca wysłała do wojska, tam gdzie on jeszcze był. Tam w szpitalu potem leżał. Wiedziałam tą nazwę, ale w tej chwili to już nie powiem tego szpitala.
Do dokumentów zawsze można sięgnąć. Natomiast chciałam zapisać z Andrzejem losy tych, którzy jeszcze żyją. Tak naprawdę to, co zacząłeś od początku z panią Antoniną, czy ta rana się zabliźniła? Ja przez moment myślałam, że nie chodzi o tą fizyczną ranę, którą pani na tym czechunnym garnku sobie zrobiła w dzieciństwie, tylko chodzi o tą ranę spowodowaną poprzez wywózki całej rodziny na tą dziką, daleką Syberię, bo ludzie mniej chętnie opowiadają, bo to zawsze boli, rozdrapywanie każdej rany jest bolesne. Ja wiem, że od tego czasu minęło już 77 lat, ale jeszcze ludzie żyją i pamiętają, bo czasem wspomnienia dwóch różnych osób są różne. Na pewno naukowcy to zrobili, ale warto spojrzeć na to przez pryzmat ogromu tragedii wielu tysięcy rodzin.
A ja przez 6 lat i 3 miesiące, jak myśmy byli, ja jajka nie zjadłem. Bo nie było jego. Nie widziałem jego nawet. Tam w toporku chodzili wszyscy do lesopowalu, to znaczy wyrąb lasu. Od 14 roku życia już wszyscy musieli. Młodzi robili te gałęzie, palili to szmotę, na starzy wycinali las. Warunki były piekielne, bo nie to, że trzeba było czasami iść 5, 6 kilometrów i 7 nawet na ten punkt, żeby wycinać ten las, to jeszcze robili zbiórki rano o godzinie 5 i do godziny 6 uświadamiali ludzi, że trzeba większe normy wyrabiać, bo to Związek Radziecki potrzebuje wydajności. I po południu czasami jak przychodzili z pracy, 8 godzin w lesie pracowali, później godzina marszu do domu i jeszcze uświadomienie. Ale to jeszcze nie wszystko. W nocy budzili i wzywali na przesłuchania i podsuwali dokumenty, żeby podpisał obywatelstwo rosyjskie. I to potrafili nawet czasami 2-3 razy w nocy. Przyjdziesz do kantoru, on tylko zapyta kilka słów i to zawsze te same pytania. I podsuwa papier, podpisze obywatelstwo.
Pan nie miał 14 lat.
Ja nic nie robiłem wtedy jeszcze. Później zacząłem chodzić do szkoły, ale już jak nas przywieziono, niżej nieudaczne. Na niżej udaczne to zaopatrywałem w drzewo, wodę nosiłem. To wiadrami takie koromyśla byli. Po drzewo z siostrą jeździłem. Trzeba było bez przerwy ten piec palić, ale przynajmniej mieliśmy warunki lepsze. I mieliśmy światło już na niżej udaczne. Bo wie pan, tam chleba nie dostał, to więcej nic nie kupisz, bo nie ma ani sklepów, trzeba mieć kartki, na kartki. A jak na kartki dawali 200 gram chleba dla niepracującego, a pół kilograma dla pracującego, oprócz tego ani żadnej kaszy, ani nic. Nie było to, chodzili, tak kombinowali po tych kolchozach. Mój ojciec robił takie łyżki drewniane. To wiaderka drewniane. I chodził tam na wymianę, bo z początku tych ubrań trochę było, swojego życia dużo się zawiozło, to jeszcze było okej. Ale potem to wszystkie zapasy wyczerpały się i skończyła się ta wymiana i to trzeba było coś kombinować. To różnie to było i kradło się i nie kradło się. Ziemniaki to myśmy spróbowali pierwszy raz w październiku w 40 roku. Brata wysłali do rozładunku wagonu z ziemniakami. To za pazuchy tego wsadził gdzieś tam w śniegu, te coś zostawił. Później w nocy poszedł, te ziemniaki przyniósł. No to ugotowało się w mundurkach i później się ubrało i tej wodzie podlukło się. I taki żurek się spróbowało pierwszy raz ziemniaki. Nawet klosów nie wolno było zbierać. Już kobieta nasza Polka, no ile do batówki kartofli do kieszeni weszło, no. To dostała 2,5 roku za to, no, bo wykopała państwowe kartofli. No. No, no glut to jest straszny.
Ojciec szedł z chlebem mój, a szedł ruski chłopiec i niósł butelkę mleka. Ojciec mówi, dawaj pomieniajem się. To ja swoim dzieciom pokażę, jak mleko wygląda. On mówi, dobrze ten chłopiec. Wiecie, że 10 minut nie starczyło i już NKWD-sta wprowadził tego chłopca z tym naszym chlebem. I pyta się, co tu się stało. Jak to wyszło, że on chleb niesie, a ty mleko poniosłeś. Ojciec mówi, co ja takiego zrobiłem? 4 godziny trzymali w areszcie. O takie przestępstwo zrobił, że chciał pokazać, jak mleko wygląda.
Pamięta się. Ja niczym nie pragnąłem, tylko żeby tak samodzielnie dostać miskę dużej zupy, gęstej i chleba, żeby dużo było. To było moje pragnienie cały czas.
Jak to się stało, że wy, Sybiracy i pani sąsiad, znaleźliście się obok siebie po sąsiedzku?
Nie wiem. Los? Tak. To się los nazywa. Tak.
Na pewno. Po sąsiedzku także mieszkali, tylko
wszystko to umyka z głowy.
Ze względu na wiek niespecjalnie pamiętają o tym. Być może gdzieś tam ktoś na górze kieruje także losami tych ludzi, którzy byli na Syberii. Po to, żeby się podtrzymywali na duchu, tu mieszkają drzwi w drzwi.
Tutaj teraz 23 lata.
Pani jako żona leśnika, on jako leśnik, to są mieszkania nadleśnictwa. No pewnie to jest nadzwyczajne zarządzanie losu, bo pan Władysław kontynuował tradycję swojego taty, bo tata był gajowym i pan Władysław również był gajowym, więc pracował w lasach.
On jest w ogóle bardzo dobry charakter ma. Ona 82 lata ma, on 84 chyba.
Zajdziemy tam?
Tak.
Wnuków doczekała się pani?
Wnuków mam 3 po 1,98 m. No i wnuczkę, dziewczynkę jedną, mam 14-latkę w Białymstoku. Halo,
czy jest kto w domu?
Zapraszam.
Pan Władysław Kozłowski.
Proszę.
Pan Władysław i jego rodzina mieszkali niedaleko Stanku, w budynkach Artura Hasbacha, no, czyli czworakach, niedaleko stawu, tam staw był. Jeszcze brzoza została.
Pamiątka.
Tata pana Władysława był gajowym w lasach Artura Hasbacha.
Dzień dobry.
I tam ich zastały te historyczne momenty, o których my tutaj dzisiaj rozmawiamy. Rzecz polega na tym, że wywiezieni zostali do tego samego pasiołku Kwitok. Irkuckiej Obłości. No. Panie Władysławie, co pan z tego pamięta?
No trudno to powiedzieć i tego jak to.
On nie ma już teraz pamięci. Ja mogę więc powiedzieć, bo on dla mnie opowiada.
Gońców przesłali, bo cały z ziemi wybierali się. No, to
6 lat miał, a tam był 6,5 roku.
Czasami śni się czasami. 20 deko chleba, glezisiaka, coś to było.
I jak on wrócił, wrócił z Rosji 12,5 roku miał i poszedł do pierwszej klasy, do szkoły. To on nie stratny na tym?
Stratny, ale tam nie było żadnego nauczania?
Polska była, nie? I tam chodziło tych dzieciaków, ile tam było, nie? Zeszytów, kto tam, jakie zeszyty byli, nie? Deski kawałek i przychodzisz. 2 sztuki już.
I na tej desce czym się pisało?
Ołówkiem.
I potem?
A szkło. Drabo, już czyste. Wspomnienia tylko, że pozostali, nie? Głodu i chłodu, jak to się mówi.
Kończą się historie, ale jeśli cokolwiek pan jeszcze sobie przypomni i będzie chciał o tym opowiedzieć, to ja z chęcią jeszcze do państwa przyjdę i to zanotuję. Coś, co jeszcze się przypomniało, co jeszcze jest warte zapisania.
Ale widzisz, pan, ja o Kozłowskich zapomniałem. Moja pamięć od jakichś 4 lat już tak zawodzi mnie, że...
Nie tylko pana, innych też. Dlatego dobrze, że pan to spisał.
Córkę namawiali mnie, żona namawiała, jeszcze żyła. Wnuki też to samo. A napiszę. No ja do Sybiraka napisałem. Ja dla upamiętnienia na Zaciszu wystawiłem pomnik, taki obelisk. Bo mnie mój brat ten, który był w więzieniu, to zawsze mi mówił, żeby pamiętaj. Mówi, może kiedyś jakaś będzie okazja, żeby pamiątkę po Zaciszu zostawić. No i odsłonięcie w 2000 roku. I teraz w czerwcu zawsze spotykamy się, tam gmina tam też do tego dokłada się. Aż później pewnego razu dyrektorka szkoły, bo tam w Rafałówce szkoła przyjęła patrona Sybiraków i opiekuje się tam tym obeliskiem na Zaciszu. I poprosiła mnie też do szkoły, żeby dla dzieci powiedzieć. Pojechałem i tak dzieciaki malutkie, bo tam w przedszkole, tak siedziały przede mną i tak były wpatrzone. Ja przyjechałem tak do domu, myślę, no. Wezmę się jednak, ja mówię, zapisanie. I tak to powstało. Pokażę panu.
O, to nie książeczka, to jest poważna książka. Z Zacisza na Syberię. No i tradycyjnie książka kończy się słowami. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworców i chat, myśmy wciąż
do niepodległej szli. Nie zadałem się, co to tam, z tego widzisz, panu, moja pamięć.
Był to reportaż Jana Smyka, Powroty.
Przez Syberię wiódł najkrótszy szlak i w kajdanach szli konfederaci, mogiłami stracąc polski brak. Insurekcji kościół szkocki spod swej dwóch szkół barykad Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się duch i nam w marszu do Polski przewodził. A myśmy szli i szli dziesiątkowani Kaj gestepy pląta nino dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż tut nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani, przez kraj gestepy pląta nino dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż tut nad Wisłą darował nam Bóg. Wschodnich osad i wsi, szkół, urzędów i kamienic i chat, myśmy snuć do niepodległej wsi, jak z zaboru sprzed 20 lat. Bo od września, od 17 muszą drogą znów przed każdy z nas. Przez lud spod Biegula Północnego, przez Lubiankę, przez Katyński las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski brak, wyznaczyły bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. I szli dziesiątkowani, choć prawdą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg. I myśmy szli i szli dziesiątkowani, choć prawdą pragnął nas podzielić wróg. I przez ludową przeszliśmy niepokonani, aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg.